było to, żeby człowiek nie uczynił sobie żadną pomyłkę.
Żeby grzech bałwochwalstwa nie zagościł w jego sercu, w jego umyśle, w jego życiu. Tak w zasadzie to można większość, niemalże prawie wszystkie grzechy sprowadzić do grzechu bałwochwalstwa. Do tego, że człowiek zamiast słuchać Stwórcy, zamiast słuchać tego, czego oczekuje od człowieka, to woli słuchać kogoś innego. No i idzie różne grzechy, najprzeróżniejsze jako skutek. W liście do Koryntian jest taki fragment. W szóstym rozdziale. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co ma za dział wierzący z niewierzącym? Jakiż to układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Adonaj, niczego się nie dotykajcie, nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie i synami, i córkami, mówi Pan Wszechmogący. To jest historia, która miała miejsce kilkanaście lat temu. O takiej siostrze, która mieszkała, czy mieszka dalej, w okolicach Wadowic, między Kalwarią a Wadowicami, na południu tam. Wcześniej była adwentystką, później przystąpiła do kościoła chrześcijania sobotniego i nieraz ją odwiedzałem, nawet jak siostra Ula była z Bogusią w ciąży, to przychodziłem od tej siostry właśnie, o której będę czytał, Ziółka. Taki raz. Bo ona się tym zajmowała też właśnie. Siostra Danuta Brejka, która od 2 lat jest członkiem naszego kościoła, mieszka w małym domku w Barwałdzie Górnym, w wiosce leżącej między Wadowicami a Kalwarią. Pośród wielu problemów, z którymi od lat się mocuje, brak studni, przez długie lata pozostawał największym. Tym bardziej, że w domu była liczna gromadka dzieci. Tu nie jest napisane, ale było ich 10. I to tak organy, można powiedzieć, w kościele. Jej mąż zmarł nagle. Została sama z tą gromadką. Pozytywną rzeczą, czy jakimś szczęściem, nieszczęściem mogło być to, że ci najstarsi już mogli się opiekować młodszymi. Dawno temu tam byłem, bo to było mniej więcej w tym okresie, kiedy ten artykuł napisany u niej, ale no, mogę potwierdzić, że tak było. I że jakoś sobie musieli radzić. Nie mieli studni. Dziwne, nie? Jak to można mieć wody w domu? W XXI wieku. XX, to 2000 rok to jeszcze był. Wodę brali z płynącego około 150 metrów od domu strumyka, który upalnym latem był zaledwie wątłą stróżką wody sączącą się między kamieniami głębokiego wąwozu, aby naczerpać. Robili w dnie dołek i nalewali do wiadra garnuszkiem. A przy roztopach niósł masę brudnej, zburzonej wody. Najtrudniej było chyba, gdy przyszła mroźna zima. Wtedy pokonując strome zbocze, uparcie szukali stróżki wody pod lodem. Ratowali się więc topiąc śnieg. Gdy żył mąż siostry Danusi, było łatwiej. Gdy zmarł, problemów przybyło. Dwaj bracia z Andrychowa, razem z innymi braćmi z Bielska, kilku innymi, którzy dołączyli po drodze, postanowili ostatecznie rozwiązać problem. Wczesną wiosną, to jest napisane w 2000 roku, wczesną wiosną tego roku przyjechali do Barwałdu, by wykopać studnię. Po drodze zastanawiali się, gdzie kopać, by trafić na wodę. Wiadomo, że zawodowi studniarze od dawien dawna stosują sprawdzony sposób. Chodzi taki po zagrodzie z różdżkami, wyciągniętych przed siebie rękach i tam, gdzie różdżki gwałtownie wyginają się do ziemi, raczej na pewno jest woda. Niektórzy nie tylko wskażą źródło, ale potrafią określić, jaka jest nim woda, tylko do użytku albo smaczna woda do spożycia. Za pomocą różdżek umieją też określić, na jakiej głębokości bije źródło. Precyzja 100%. Rzecz w tym, że metody tej, którą uznajemy za mającą związek z okultyzmem, ani bracia, ani siostra Danuta nie zamierzali stosować. Kiedy więc przybyli na miejsce, zrobili to, co ufający Bogu człowiek może zrobić najlepszego. W szczerej, gorącej modlitwie poprosili o prowadzenie i o pomoc. Kopali 3 dni w twardej, suchej ziemi. Osiągnęli głębokość 5 metrów i opuścili 10 kręgów. Wody nie było. Mało tego. Ziemia nie była nawet wilgotna. Była niedziela, gdy po skończonej pracy zupełnie przygaszeni odjeżdżali do swoich domów. Kiedy następnego dnia, w poniedziałek, w gronie kilku osób spotkaliśmy się w sekretariacie kościoła w Bielsku. Z bratem Sutkiem byłem rozgoryczony i załamany, czego wcale nie ukrywał. Wywiązała się gorąca dyskusja. A może się mylimy? A może przesadzamy z tą ostrożnością? Czy różdżka jest tylko rekwizytem okultystycznym? A może jest po prostu narzędziem działającym w oparciu o niepoznane jeszcze prawa? A jeśli używają jej okultyści do swoich praktyk, to czy my nie możemy używać jej do dobrego celu? Narzędzie jak narzędzie. Przecież nożem można i zabić, i ukroić krągę chleba. Te i inne uwagi, wątpliwości i zastrzeżenia krzyżowały się w powietrzu. Atmosfera była gorąca. Nie dziwiłem się bratowi Krzysztofowi. Nie dziwiłem się pozostałym, którzy napracowali się jakby na próżno. Stanęli wobec naprawdę trudnego doświadczenia. Któryś w rozgoryczeniu powiedział: to jak to jest? Ci, którzy pytają diabła, mają wodę, a my pytamy Boga i mamy suchą studnię? Nie ukrywam, że nasza rozmowa i cała sprawa była dla mnie bardzo trudnym przeżyciem. W końcu jestem współautorem książki Nie igraj z diabłem, w której opisaliśmy różnorakie zjawiska i praktyki okultystyczne. Wskazaliśmy narzędzia i rekwizyty, których używają adepci sztuk tajemnych. Przestrzegaliśmy przed kontaktem z nimi, a nawet dotykaniem. Kończąc swoją relację o praktykach okultystycznych, współautor książki, Martin Szewczyk, który wcześniej dzięki różdżkom z dziecinną łatwością wskazywał źródła i z dokładnością do 0,5 metra określał głębokość studni, napisał, że nigdy by już tego nie zrobił. Raczej prosiłby Boga o jakąś wskazówkę, gdzie znaleźć wodę. Ktoś powiedział, że w książce ładnie to brzmi, ale tu jest twarde życie. Kiedy kończyliśmy tę poniedziałkową rozmowę, większość z nas nie miała wątpliwości, że zajmujemy słuszne stanowisko. W
powietrzu zawisło jednak powtórzone kilkakrotnie pytanie. Co dalej? Pogłębiać studnię? Kopać następną? A potem jeszcze trzecią? Piątą? Siódmą? A może mimo wszystko lepiej skorzystać z usług różdżkarza? Pamiętam, że w jakimś momencie zdenerwowała się moja żona. To co, mamy ustąpić i iść po pomoc do diabła? Czy nie powinniśmy po prostu zaufać do końca Bogu? Przed kilku tygodniami wraz z żoną odwiedziliśmy siostrę Danusię. Zabrałem z sobą aparat fotograficzny, aby zrobić zdjęcie tej jej studni. Poprosiłem ją, aby opowiedziała, co stało się potem. I tutaj ona mówi. Codziennie rano zaglądałam do studni i codziennie było to samo. Koło suchej, szarej ziemi na dnie. Tak było w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek. W sobotę znów tam poszłam. Ale zanim spojrzałam do studni, zauważyłam, że w odległości może 1,5 metra od niej ziemia się zapadła. Niezbyt głęboko, ale wyraźnie. I wtedy spojrzałam do studni. Więcej niż 5 betonowych kręgów znalazło się pod wodą. Skosztowała wody i stwierdziła, że jest smaczna. Jeszcze mętna, ale smaczna. Oglądałem uważnie miejsce, gdzie zapadła się ziemia. Środek zapadliny znajduje się około 1,20 m, 1,30 m od brzegu studni, a głębokość tego dołka 20-30 cm ziemi. Ziemia spękała promieniście w kierunku jego środka. Ktoś może sugerować, że przy kopaniu studni ziemia usuwała się, w wyniku czego powstały ubytki i szczeliny. Ale tak nie było. Podczas kopania bracia nie pozostawili w ziemi żadnych rozpadli. Właściwie to wyciosywali dość dokładnie kształt studni, opuszczając kręgi w miarę, jak ją pogłębiali. Co więc się stało? Dla mnie sprawa jest oczywista. Fakt jest taki, że bracia nie trafili na źródło. Ale ono było chyba blisko. Dno studni dzieliło od wody niewielka warstwa twardej, ubitej ziemi. To są góry, więc w przeważającej części jest glina. Kamienie i glina. Dlatego i kopanie studni jest trudnością potworną, można powiedzieć. I właśnie tak się mogło stać. Doświadczając naszą wiarę, Bóg wyczekał kilka dni, a potem posłał swego anioła z poleceniem poruszenia ziemi. Dotknięta przez anioła poruszyła się i zapadła, a poprzez utworzone szczeliny woda napłynęła do studni. Ufny optymista zawoła: cudownie. Oczywiście, że tak. Sceptyk powie: przypadek. A ja pytam: czyżby ten, który Izraelowi dawał wodę ze skały, nie był w stanie skierować strumienia wody do niezbyt dokładnie wydrążonej studni? Wkrótce potem bracia wyczyścili dokładnie studnię i aby oczyścić wodę na dno, wysypali grubo żwir. Woda napłynęła i poziom ustalił się. Słup wody wynosi 3 metry. Po wiośnie nadeszło upalne lato. W okolicznych studniach poziom wody stale się obniżał. Jeden sąsiad miał już tylko 1,5 metra wody, inny metr, a w kilku studniach ukazało się dno. Tylko u siostry Danusi słup wody ma wciąż 3 metry. Tato ma szczęście, mówią z odrobiną zazdrości sąsiedzi. A my mówimy, że i siostra Danusia, i my mamy Boga. I cieszymy się razem z nią, nie tylko z wody. Cieszymy się, że także w tej sprawie pozostaliśmy wierni Bożemu przykazaniu i że zgodnie z Jego nakazem i w tej sprawie nie dotknęliśmy się nieczystego. Nieraz w książkach czytamy różne historie, są takie bestsellery chrześcijańskie gdzieś tam z drugiego końca świata. I czasem czytając jakieś takie rzeczy, powątpiewamy, tak? A może połowa to jest myślona, bo połowa dopowiedziana. Tutaj akurat historię znam, bo i siostrę znam, i braci znam, i tą historię słyszałem długo wcześniej. I dla niedowiarków można pojechać i zobaczyć, czy studnia jest. Myślę, że się nic nie zmieniło. I tak działa Bóg. Dopiero potrzebna jest tylko i aż wiara. Głęboka, mocna.
przez doświadczenie się szlifuje. Ona rośnie razem z nami. My rośniemy, całe życie duchowe rośniemy. I ona rośnie wraz z nami, ale no jeden warunek. Trzeba zaufać. Ktoś, kto tego nie spróbuje, to nie da się mu tego opowiedzieć. Bo to trzeba przeżyć. Dziękuję Bogu za to, że nas posila takimi przykładami, takimi świadectwami i że wciąż przez Mesjasza Króla, przez naszego Pana, jest obecny w życiu swoich wiernych i tu pośród nas. I nie jeden by mógł powiedzieć takie przykłady z życia swojego. Dlatego starajmy się tą wiarę pielęgnować, pogłębiać, zachowywać tak jak apostoł kiedyś Paweł, który pod koniec życia powiedział, że ją zachował. I że teraz oczekuje na kolejne życia wiecznego. Abyśmy tak jak on, jak nasz Pan mówi w ufności, powierzyć wszystko i do końca Bogu, naszemu Stwórcy, który nas stworzył do życia. I tego życia od nas, prawdziwego życia oczekuje i pragnie. Także chwała mu za to. Jesteś.